Mecenasem odcinka jest pomoc informatyczna.pl. Rozdział 10. Na wieczornej herbacie u Kulmera zastał kilkunastu panów, wśród których aż trzech byłych ministrów, no a pozostali to profesorowie, sędziowie, adwokaci, wreszcie jeden powieściopisarz. Jednego z obecnych gospodarz niby przez roztargnienie nie przedstawił mu ani z tytułu, ani z nazwiska. Był to człowiek starszy, miał 65 lat, mały, brzydki, z typu podobny do służącego Jakuba. Tylko gdy Jakub nie wyglądał wcale na głupiego, to ten miał wyraz szczególnie tępy. Nie odezwał się ani słowem przez cały wieczór i znikł wcześniej od innych, nie żegnając się z nikim. Wszyscy obecni chodzili koło niego z jakimś nabożeństwem, jakby był dla nich najwyższą powagą. Rozmowa toczyła się o zagadnieniach doby współczesnej, o komunizmie, o bezrobotnych, o maltuzjanizmie, o pacyfizmie, o arbitrażu, o Lidze Narodów. Twardowski, który miał w tych sprawach poglądy kłócące się z ogólnie przyjętymi, postanowił ich nie ujawniać. Bawił się w duchu, wygłaszając z emfazą ukryte komunały, będące w obiegu na zachodzie. Widział, że sprawia gospodarzowi i jego gościom ogromną przyjemność. Niemal wszyscy obdarzali go komplementem, że jest europejskim człowiekiem. W dwa dni po herbatce Kulmer zadzwonił do niego z zapytaniem, kiedy może przyjść na dłuższą rozmowę. Umówili się co do godziny. Oho, rzekł do siebie Twardowski. Zbliża się punkt kulminacyjny w rozwoju naszej przyjaźni z panem Henrykiem Kulmerem. Ciekawym, z czym on przyjdzie. Kulmer tym razem był znów namaszczony. Zaczął od tego, że Twardowski zrobił bardzo dobre wrażenie na jego gościach. Mówił to takim tonem, jakby mu winszował zdania egzaminu. Później zaczął mówić mu o jego przyszłości, o karierze, która przed nim leży. O, ma pan wielkie warunki, żeby zająć wysokie stanowisko i stać się człowiekiem głośnym. Nie tylko w kraju. Twardowski dyskretnie robił minę, jakby się zaczynał do tych perspektyw zapalać. Chcę panu do tego dopomóc. Chcę pana zbliżyć. Powiem więcej. Związać z ludźmi mającymi wielkie wpływy w kraju i za granicą. Wielkie wpływy to mało powiedziane. Rządzą oni wszędzie i decydują o karierach ludzkich. Z nimi zawsze się dochodzi. Bez nich nigdy. Przerwał i obserwował, jakie jego słowa wywarły na Twardowskim wrażenie. Ten milczał, ale miał wyraz twarzy prawie entuzjastyczny. Właściwie dziwne jest, że pan dotychczas z nimi się nie związał. Że pan nie zetknął się z nami za granicą. A jesteśmy przecież wszędzie. Tłumaczyć to można tylko tym, że pan tak samotnie, tak na własną rękę chodził po świecie. Twardowski wyraził zdziwienie, że istnieje na świecie taka potężna organizacja, o której on nic nie wiedział. Prawda, że siedział w książkach, zajmował się przedmiotem niewymagającym związku z życiem. Kalmer zaczął wymownie wykładać cele i zadania tej organizacji, jak popiera ona wszędzie prawdziwy postęp, broni sprawiedliwości, opiekuje się słabymi, walczy z gwałtem, z przemocą, tępi obskurantyzm, uczy kochać ludzkość bez względu na różnice ras i wyznań i tak dalej, i tak dalej. Twardowski wyglądał na zachwyconego. A teraz przechodzę do najważniejszego. Pan zajmuje się nauką. Ale żeby pan był człowiekiem nawet genialnym i pracował przez całe długie życie, zawsze pan pozostanie w granicach wiedzy dostępnej dla ogółu, dla tłumu. Zawsze niedostępna będzie dla pana wiedza wyższa, wiedza wybranych. Wiedza o tym, co zawsze dla tłumu było cudem, zwłaszcza w dziedzinie pańskiego przedmiotu psychologii. Do Twardowskiego próbowali już tak mówić ludzie za granicą. Traktował ich jak szarlatanów. Tym razem jednak postanowił słuchać z udawaną powagą. A skądże wy tę wiedzę macie? Kulmer zaczął mówić prawie rytmicznie, jakby deklamował jakiś wyuczony poemat. Twarz mu się zmieniła, oczy utkwione w Twardowskim nabrały dziwnego wyrazu. Twardowski to znał. Widział podobne operacje w pracowniach i klinikach. Nie wiedziałem, rzekł do siebie w duchu, że pan mecenas Kulmer jest także hipnotyzerem. Zobaczymy, jak on to robi. Kulmer w najmniejszej mierze nie podejrzewał, że ma przed sobą człowieka z rozległą i gruntowną wiedzą o duszy ludzkiej w rozmaitych jej odmianach i studiach rozwojowych, o reakcjach między duszami jednostek, o sugestii, hipnotyzmie, telepatii, wreszcie o dziejach duchowych ludzkości. Nie wiedział, że ten młody psycholog studiował autorów starożytności, najdawniejsze dokumenty pisane i że wie dobrze, co mówią o przeszłości człowieka szczątki pozostałe po dawnych cywilizacjach spod powierzchni ziemi wydobyte. Temu człowiekowi operującymi wszystkimi wiadomościami, zdobytymi przez sumienne, metodyczne badania, deklamował niezradną opowieść będącą zlepkiem starych podań wschodu, wytworów fantazji indywidualnej, starych i względnie nowych, ale jednak i drugich czasów, kiedy ludzie mieli bardzo mętne pojęcie o prawach rządzących przyrodą i historią. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego słuchacz, trzeźwym, zimnym, krytycznym, śmieje się w duchu z dzisiejszego człowieka, niby inteligentnego i wykształconego, który może z powagą podobne brednie powtarzać. Plutł duby smalone o Atlantydzie, o jakiejś genialnej rasie ludzi, która żyła na Ziemi przed setkami tysięcy lat, o wiedzy przez nich posiadanej, o ich pozostałych potomkach, którzy tę wiedzę odziedziczyli i zazdrośnie jej strzegli przed tłumem, przed dzisiejszym gatunkiem ludzi. Mówił o Indiach, o których odleglejszej przeszłości nikt nic, prócz wybranych, nie wie. O kapłanach egipskich i chaldejskich, których tajemnice nikomu z tłumu nie są znane. O przechowywaniu tajemnic przez mędrców Izraela. O przedostaniu się tej wiedzy do Europy, raz w czasach greckich, w czasach Pitagorasa, oraz misteriów eleuzyńskich i orfickich. Później, pod koniec wieków średnich, o jej panowaniu w najwyższych umysłach humanizmu, reformacji, a później XVII i XVIII wieku, wreszcie o jej zamknięciu w łonie potężnej organizacji, która przez nią doszła do panowania nad światem. Dla Twardowskiego niewiele w tym wszystkim było nowego. Jedne rzeczy widział, innych się domyślał na podstawie swych 10-letnich studiów. Umiałby o tem wszystkim Kulmerowi dać wykład, tylko o wiele logiczniejszy i nie kłócący się z danymi dzisiejszej wiedzy, nie odbiegający od podstaw naukowego myślenia. Ale wiedział także, co to jest za organizacja, w której imieniu Kulmer przemawiał. Nie ujawniał wcale tego, co myśli. Postanowił grać dalej tę komedię. Kulmer, pewny swego magnetycznego wpływu na słuchacza, był coraz mniej ostrożny. Wypowiadał się coraz śmielej, coraz zuchwalej. Wreszcie skończył. Patrzył teraz na Twardowskiego, który siedział pokornie, niby całkiem ujarzmiony, który po dłuższym milczeniu zapytał słabym głosem: co mam zrobić, żeby tę wiedzę posiąść? Wejść do nas. Już postanowiono pana przyjąć. Musisz pan złożyć przysięgę na dochowanie tajemnicy, przejść inicjację, wytrzymać próby, którym będziesz poddany. Twardowski dowiedział się wyraźnie, o co chodzi. Wstał z fotela, wziął papierosa, zapalił i rzekł spokojnym, ale mocnym głosem: to znaczy, mam utracić moją niezależność. Kulmer osłupiał. Zmiana tonu Twardowskiego była dla niego całkiem nieoczekiwana. Przez chwilę nie mógł słowa wymówić, wreszcie odezwał się: w pewnej mierze tak. Trzeba czymś zapłacić, gdy się tak wiele otrzymuje. Dla mnie, odrzekł Twardowski, moja niezależność nie ma ceny.
Więc pan odmawia?
Odmawiam.
Panie, niech pan pamięta o naszej zasadzie. Kto nie z nami, ten przeciw nam. Niech pan się zastanowi nad skutkami swego kroku.
Był wyraźnie zdenerwowany. Twardowski zreflektował się, że zbyt stanowczo odpowiedział, a na to jeszcze za wcześnie. Trzeba jeszcze zachować możliwość pociągnięcia Kulmera za język, jeżeli ma wykryć tajemnicę stryja. Dobrze, zastanowię się. Pan rozumie, że to krok ogromnej wagi.
Nie można się nań w jednej chwili zdecydować. Trzeba go pod każdym względem rozważyć. Żądam od pana paru tygodni czasu.
Kalmer milczał przez dłuższą chwilę.
Zgadzam się.
Ale radzę panu powziąć decyzję jak najrychlej.
Leży to w pańskim interesie.
Czy mogę zadać panu jedno pytanie?
Niech pan zada, zobaczę, czy mogę odpowiedzieć.
Czy mój stryj Alfred należał do was? Kalmer zawahał się, ale widocznie pomyślał, że odpowiedź może przyspieszyć decyzję Twardowskiego.
Tak, należał.
Dziękuję. W ciągu najdalej 3 tygodni dam panu odpowiedź. Kalmer ociągał się, jakby chciał coś jeszcze powiedzieć, widocznie jednak nic do powiedzenia nie znalazł i niechętnie wyszedł.
Twardowski zrozumiał, że jego położenie zaczyna być trudne.
Kalmera nie da się utrzymać długo w zawieszeniu. Z chwilą, kiedy zaś da mu odpowiedź ostateczną, odmowną, bo inaczej nie może się zachować, stosunki będą zerwane. To zaś może przeciąć dalsze jego poszukiwania.
Dla zyskania na czasie i zabezpieczenia się od natrętnych telefonów mecenasa postanowił wyjechać nazajutrz do Turowa. Wieczorem zabrał się do robienia notatek z rozmowy z Kalmerem. Miała ona nie tylko duże znaczenie dla jego poszukiwań obecnych, ale była również wcale ważnym przyczynkiem do jego studiów. Kierownikom organizacji, do której Kalmer chciał go wciągnąć, przypisywał posiadanie pewnych wiadomości z zakresu wiedzy hermetycznej starożytnych. Tej samej wiedzy, którą studiował. Skąpe rewelacje Kalmera potwierdzały to zarówno, jak i jego opinię, że wiedza ta do nich doszła tylko w małej części i do tego w postaci zwulgaryzowanej skutkiem tego, że od ludów cywilizowanych starożytności pochodziła ona drogą tradycji ustnej i niezdarnych praktyk przez pokolenia niskiego poziomu cywilizacyjnego i umysłowego. Zadawał sobie mimochodem pytanie, jakim sposobem można brać dziś ludzi inteligentnych na taką opowieść, jaką słyszał z ust Kalmera? Na taki stek sprzecznych z dzisiejszą wiedzą bredni. Mogło to oszołamiać ludzi dawniejszych z ich skąpą wiedzą o przyrodzie i o przeszłości człowieka. Mogło sprawiać wrażenie nawet na umysłach XVII i XVIII wieku, ale dziś... Tu przypomniał sobie, jak często sam stwierdzał zupełną ignorancję w tych rzeczach u ludzi zajmujących wysokie stanowiska w dzisiejszym świecie, nawet u uczonych, poważnie pracujących w innych dziedzinach. Tak, mówił sobie, jest jeszcze dużo pola dla szarlatanów. Jego stryj, o ile Kalmer nie skłamał, z początku do tej organizacji należał, ale później musiał z nią zerwać. Przypomniał sobie rozmowy ze stryjem podczas spotkań za granicą i to, co mu ksiądz o tym człowieku opowiadał. W głowie naraz zrobiło mu się jasno. Tak, w tym zerwaniu tkwi istota tajemnicy stryja. Zaczęła się walka, do której ten człowiek nie był należycie uzbrojony i w której został pobity. Przypomniał sobie przyjazd stryja do Szwajcarii, kiedy ten przeniósł go do Fryburga, do francuskiego liceum katolickiego. Musiało to nastąpić wkrótce po zerwaniu. Ta data zbiegła się z datą likwidacji interesów i wycofania się z życia towarzyskiego. Wszystko zaczyna być jasne. I ta ciekawość Kalmera, co do tych wszystkich papierów stryja, staje się wcale jasną. Zerwał się podniecony jak wtedy, kiedy raz w ciągu swoich dociekań naukowych zrobił odkrycie, które oświetliło mu i wytłumaczyło cały szereg zjawisk. Zaczął chodzić dużymi krokami po pokoju, myśli szybko biegały mu po głowie, w której układał się cały obraz przeszłości stryja, stanowiący już teraz logiczną całość. Nareszcie! Wszystko się ze sobą powiązało. Nazajutrz po południu stawił się Marek z automobilem. Po drodze do Turowa Twardowski kazał mu skręcić do miasteczka, chcąc się rozmówić z doktorem i usłyszeć ostatecznie potwierdzenie tego, co jego list zawierał. Zemła ledwie go zobaczył i już zaczął wzburzony wykrzykiwać.
No niech pan powie, co za nikczemność, co za łajdactwo. Do czego to ludzie są zdolni? Ja przecież znałem jego organizm jak swój. Nie widziałem zdrowszego człowieka.
Nie było najmniejszej wątpliwości, że doktor był szczery. To niech mi pan powie, panie doktorze, jaki mógł być cel tego kłamstwa?
Żeby mu zaszkodzić w interesach.
Odparł bez namysłu doktor. Po chwili milczenia zawołał.
Wie pan co? Tego właśnie rodzaju kłamstwo zabija człowieka przede wszystkim w oczach kobiety. Kto wie, czy tu nie wchodziła w grę kobieta? Twardowskiego ta myśl uderzyła.
Przecie od kobiety usłyszał to po raz pierwszy. Pani Czarnkowska mówiła dziwnym tonem o jego stryju.
Jeszcze jedna zagadka.
Przez cały wieczór ta zagadka nie schodziła mu z myśli. Siedział teraz w bibliotece po obiedzie, no i zestawiał ze sobą wszystkie fakty i daty. Panna Wanda ma najwyżej lat 22. Czarnkowski się ożenił ze swoją obecną żoną, kiedy córka jego była małym dzieckiem. Zaczął liczyć.
Tak, ożenił się w czasie, kiedy stryj Alfred zwijał swoje interesy i porzucał Warszawę.
Dziwny zbieg. Czy to aby nie zbieg okoliczności? Czy między tymi faktami nie ma związku? A ona, Czarnkowska, chciała go koniecznie poznać. Od początku zaczęła mówić o stryju. Usiłowała mówić spokojnie, ale w jej tonie było coś tragicznego. No i zaraz!
Zrazu nie zdał sobie sprawy z tego, ale teraz to wszystko widzi. Potem unikała z nim rozmowy. Może bała się czegoś zdradzić.
Zamyślił się tak, że stracił poczucie miejsca, w którym się znajdował. Zapomniał o wszystkim, co go otaczało. Naraz znów wydało mu się, że ktoś chodzi miarowymi krokami po pokoju. Tam i z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery.
Twardowskiego ogarnął głęboki, przygniatający smutek. Jak ten nieszczęśliwy człowiek szamotał się w matni intryg, które go otaczały.
Zaczynam cię rozumieć, stryju, szepnął.
Uspokój się. Oni już długo triumfować nie będą.
Przetarł oczy, oprzytomniał. Kroki w pokoju ucichły.
Jak się więc dziwić ludziom nieotrzaskanym z tymi rzeczami, rzekł do siebie, kiedy ja sam tracę trzeźwość i rozmawiam ze zmarłymi.
Zadzwonił na Grzegorza, kazał pogasić światła i poszedł na górę w towarzystwie nieodłącznego Pioruna. Rano wziął na ramię dubeltówkę i całe przedpołudnie spędził z Wygą w polu i w lesie. Po południu wybrał się piechotą do proboszcza.
Opowiem ci to, myślał, czegoś ty mi nie chciał powiedzieć.
Ksiądz go powitał serdecznie i zaczął wypytywać, jak mu się żyje w Warszawie.
Dobrze, proszę księdza, odrzekł Twardowski, bom się sporo dowiedział.
Przypomina sobie ksiądz, że mu obiecałem opowiedzieć to, czego się dowiem? Przyszedłem więc dotrzymać obietnicy.
Ksiądz widocznie się zaniepokoił.
Niewątpliwie ksiądz wie o związku uczynnych grabarzy, prawda?
Muszę wiedzieć, bo przecie jest to organizacja walcząca z Kościołem.
Nigdy wszakże nie zajmowałem się bliżej i moje wiadomości są, zaznaczam, bardzo ogólnikowe.
Otóż wykryłem, że mój nieszczęśliwy stryj był członkiem tej organizacji.
Jak można taką rzecz wykryć?
Później, księdzu, dokładnie to powiem. Teraz niech mu wystarczy, żem wykrył.
Na parę lat przed Wielką Wojną stryj z nimi zerwał. Jeszcze nie wiem, z jakiego powodu.
Wtedy wypowiedzieli mu walkę, w której główną bronią były oszczerstwa. On był sam. Oni zaś mieli organizację, więc walka była nierówna. Oni go zwyciężyli, zmusili do wycofania się z życia, a potem, obawiając się, żeby nie zrobił użytku z dokumentów, które miał w ręku, starali się wszelkimi sposobami wydrzeć je i prześladowali go w dalszym ciągu już po ustąpieniu. Dlatego musiał się do końca życia strzec ich.
Ksiądz nie grał komedii. Nie udawał też zadziwionego sensacyjnymi odkryciami. Widocznie było, że to wszystko nie było dla niego nowością. Tylko nieruchomość twarzy jego świadczyła, iż robi wielki wysiłek, ażeby się nie zdradzić z tym, co mu wiadomo.
Twardowski ciągnął dalej. Główną osobistością wśród wrogów stryja był mieszkający w Warszawie adwokat Henryk Kulmer.
Ksiądz drgnął. Ciągle jednak milczał zawzięcie.
Twardowski kończył. Poznałem tego łotra. Ciągle jeszcze szuka sposobu dobrania się do papierów stryja, wobec tego będę musiał z nim dojść do rozprawy, ale o tym później.
Ksiądz się zasępił. Odkryłem jeszcze jedną rzecz, zupełnie inną. Była w życiu stryja kobieta, którą kochał.
i z którą bodaj miał zamiar się żenić. Ta kobieta z nim zerwała. Okłamano ją, że stryj jest chory. Powiedziano, że zagrożony paraliżem postępowym. Ksiądz wreszcie przerwał milczenie.
Nie wiem, skąd pan te wiadomości zdobył i o ile są one pewne. To tylko wiem, że świętej pamięci stryj pański nie chciał, żeby się pan zajmował jego przeszłością.
Prawda, ale nie kierował się względami na siebie, tylko na mnie. Wiem, że z początku miał zamiar powierzyć mi całą tę tajemnicę swojego życia, ale dopiero przed śmiercią zdecydował się zamknąć ją przede mną, ażeby mnie nie obarczać tak ciężką spuścizną. Nie chciał niczem krępować mej swobody, odciągać mnie od spraw moich. Chciał być tylko moim dobrodziejem.
Tak, tak było,
odparł ksiądz.
On ma już spokój. Nic mu już nie możemy dać, prócz modlitwy za jego duszę. Pan ma przed sobą swoje życie i obowiązki, które trzeba spełnić.
Nie mogę się całkowicie z księdzem zgodzić. Mojemu stryjowi stała się wielka krzywda, z którą umarł. W dalszym ciągu krzywda się dzieje jego pamięci. Moim obowiązkiem jest tę krzywdę naprawić i nie spocznę, póki tego obowiązku nie spełnię. Na twarzy księdza malowało się głębokie wzruszenie. W oczach mu łzy zaświeciły. Nic na ostatnie słowa Twardowskiego nie odpowiedział. Tylko gdy się żegnali, rzucił mu się na szyję.
Był to kolejny rozdział słuchowiska, stworzonego na podstawie powieści Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo. Montaż, efekty akustyczne, udźwiękowienie i użyczenie głosu Marek Miśko. Mecenasem odcinka jest pomocinformatyczna.pl. Jeżeli spodobała Ci się ta produkcja, możesz wesprzeć jej autora, zostawiając niewielki datek. Kliknij przycisk Wesprzyj pod filmem lub zajrzyj do pierwszego komentarza.